Dzień dobry Państwu, Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i książka, która liczy 730 parę stron. Profesor Zbigniew Mikołajko napisał Żywoty Świętych poprawione ponownie, bo to on już taką książkę raz wydał, ale teraz poprawił, dopisując tam niektóre fantastyczne i bardzo ciekawe rzeczy. Proszę Państwa, 700 stron, czyta się wspaniale jak kryminał, ponieważ dowiadujemy się tutaj o naszych świętych takich rzeczy, o których nam się nie śniło. Zachęcamy do przeczytania tej książki i dziś nie będziemy mówić o świętych, którzy tutaj w tej książce się znaleźli.
Bo o tym można przeczytać.
A my występujemy w programie O czym milczy historia i pani Urszula znalazła takie rzeczy, o czym historia na co dzień milczy, a o czym państwo powinniście wiedzieć. Ale na początku chciałbym zapytać pani Urszulo, ilu świętych katolickich jest na świecie?
O tym nie wie nawet dokładnie sam Watykan. W każdym razie mnóstwo i jakby tak w niebie, przy założeniu, że poszli wszyscy do nieba, a takie jest założenie, rzucić kamieniem to zawsze trafiłoby się w jakiegoś świętego.
Tak?
No i ta liczba świętych wydawałoby się trudnym do przełknięcia, czy też wręcz niemożliwym faktem, gwałtownie wzrosła w ostatnich 100
latach,
a konkretnie od gdzieś tak pierwszych lat 20, może 30 XX wieku, czyli ostatnie 100 lat to mamy prawdziwy wysyp. No więc tak, początkowa liczba, z którą mieliśmy do czynienia na koniec XIX, początek XX wieku, to było tego około 10 tysięcy. Mnóstwo, prawda? I ci święci byli znani, czy też przybrali ponad 6,5 tysiąca imion, to było 6538. Spamiętać to niemożliwe. No i potem w XX wieku ruszyła prawdziwa lawina tego. Już pod koniec ubiegłego stulecia mieliśmy tych świętych ponad 13 tysięcy, dokładnie 3539, czyli tutaj liczmy 13 539, czyli w przeciągu 100 lat dorobiliśmy się 13,5 tysiąca świętych a przez 19 wieków mieliśmy ich
tylko 10 tysięcy.
To jest chyba najbardziej zatłoczony panteon, jaki istnieje w religiach.
A dziś ilu mamy?
Dzisiaj mamy ich około 15 tysięcy, czyli znowu ostatnie 20 parę lat to jest znowu przyrost rzędu 1,5 tysiąca. I skąd wiemy o tych świętych? No, jest taki watykański spis świętych, który nazywa się Martyrologium Romanum, czyli rzymska martyrologia, można to tak ująć. Jest to taka księga, taki spis, wykaz tych osób, które zostały wyniesione na ołtarze i w tej księdze zarejestrowane. I są to jak gdyby dwie kategorie świętych, bo to Martyrologium Romanum zawiera jak gdyby dwie rubryki. W jednej mamy rubrykę błogosławiony, gdzie stawiamy krzyżyk, jak jest błogosławiony, a w drugim to jest wyższy poziom, to jest święty kanonizowany. I teraz to jest tak, jak mniej więcej profesor zwyczajny i nadzwyczajny.
A raczej się właśnie różni? Błogosławiony od kanonizowanego.
No więc właśnie, zacznijmy od tego niższego stopnia świętości, czyli od błogosławienia. Jeżeli przejdzie ten cały proces kanoniczny, to i zostaje on błogosławionym, a z reguły do kanonizacji dochodzi się przez błogosławieństwo, to znaczy, że jest to powiedzmy sobie, taki święty na skalę lokalną.
Regionalny, może
regionalny.
Tak powiedzieć.
Tak? I to może być region, poczynając od skali parafii, może nie, ale powiatu, diecezji, aż po cały kraj. No takiego błogosławionego mamy na przykład ojca Maksymiliana Kolbe. Jan Paweł II, zanim został świętym, został błogosławionym. Czyli tutaj mamy jak gdyby niższą rangę świętego. I jeżeli już jest ten święty błogosławiony i zasługuje na to, żeby powędrował wyżej, żeby awansował, mówiąc tak bardzo współczesnym językiem, to wtedy przeprowadza się proces, dodatkowy proces kanonizacji. I co to oznacza?
Co to oznacza? Co trzeba zrobić, żeby zostać świętym? Właśnie.
Znaczy, na razie powiedzmy, co oznacza kanonizacja. O ile beatyfikowany święty jest regionalny, no góra krajowy, tak święty kanonizowany przechodzi na, jest na skalę światową. On przechodzi wtedy do takiego kanonu kościelnego, gdzie jego kult jest albo może być praktykowany praktycznie na całym świecie. I teraz co trzeba zrobić, żeby zostać kanonizowanym i beatyfikowanym? No, podstawowym, najważniejszym wymogiem to jest męczeństwo, ale nie byle jakie męczeństwo, tylko musi to być męczeństwo za wiarę. Co to oznacza? Cokolwiek by się działo, kroją cię, torturują,
przypalają
żywym ogniem, to też tortura, znęcają się nad tobą, sprawiają, że przechodzisz różnego rodzaju męki, bo tortura psychiczna to też tortura, to wtedy masz prawo do tego, żeby wszcząć proces.
Bo ty się wiary nie wyrzekasz.
Bo ty się wiary nie wyrzekasz, umierasz w tej wierze zamęczony, zadręczony. Druga to jest tak zwana heroiczność cnót, czyli wyznajesz pewne cnoty, gdyby tak polecieć kodeksem. No nie pijesz, nie palisz, nie bijesz żony, nie zarzekasz się Boga, pomagasz biednym, opiekujesz się głodnymi i chorymi i robisz to konsekwentnie, do końca, z wyrzeczeniami, zrzekasz się, rozdajesz majątek wszystkim w koło, czy też doposażasz panny, jak to robił święty Mikołaj, to jest ta heroiczność cnót. Sam żyjesz, upraszczajmy to bardzo, w ubóstwie, żeby innym żyło się dożyć. I w cnocie. I trzeci taki warunek do tej, czy wymóg do tej beatyfikacji, a potem kanonizacji, to jest dokonanie cudów. Przy czym te cuda muszą być udowodnione. No najpopularniejszym cudem, który w tych procesach kanonizacyjnych czy beatyfikacyjnych się przejawia, no to jest cud uzdrowienia. To może być cud nawrócenia. To mogą być najróżniejsze cuda, ale niewątpliwie ranking numer jeden to jest ten cud uzdrowienia. No i mając te trzy warunki spełnione, czyli męczeństwo za wiarę, bronienie heroiczne swoich cnót i dokonanie cudu, masz prawo do tego, żeby otwarto proces beatyfikacyjny względnie, a potem kanonizacyjny. Przy czym trzeba jeszcze spełnić jeden warunek. Najpierw trzeba umrzeć. Czyli za życia takich procesów się nie wszczyna. Watykan takich procesów nie wszczyna. I jak już jest zakończone to postępowanie i papież, bo to jest przywilej papieża, ogłasza danego osobnika beatyfikowanym czy kanonizowanym, wówczas znajduje się, zostaje on wpisany do tego martyrologium romanum na wieki wieków. Zasada jest taka, nie można wykreślić, czy nie wolno wykreślić z tej księgi kogoś, kto się tam raz znalazł. No, jest to reguła, ale od tej reguły jednak Watykan zastosował kilka wyjątków. I teraz kto, czy jest jakakolwiek selekcja tych, którym, w stosunku do których wszczyna się proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny. No jak się temu tak dokładnie przyjrzeć, to w zasadzie nie. Bo są tam obżartuchy, są tam złodzieje, są tam bogacze, są tam ludzie, którzy dopuścili się różnych bardzo niedobrych czynów. Są rozpustnicy.
Mówimy o tym panteonie świętych.
Mówimy o tych panteonie świętych. Mamy tam wyłudzaczy pieniędzy. Mamy tam ludzi prześladujących innych z różnych powodów. Mamy tam hazardzistów, mamy tam ludzi, którzy trwonili majątek, mamy tam ludzi, którzy żyli łamiąc wszelkie reguły moralne, mamy tam nawet morderców.
No więc właśnie, pani Urszulo, chciałbym, żeby pani teraz przypomniała sylwetkę Jacques'a Fesza, mordercy, który zabił policjanta, ranił przechodnia, kiedy napadał na jubilera, nie żył w cnocie, odszedł od żony, nie chciał myśleć o córce i nawrócił się. Proszę przypomnieć jego życiorys. Jacques Fesz to jest błogosławiony, tak, który ma swój kult we Francji.
Tak. I to jest błogosławiony całkiem niedawno. I człowiek, który żył też całkiem niedawno. Żył krótko, bo od 1930 do 1957 roku. Kim był Jacques Fesz? No, kimś zupełnie prawie że przeciętnym. Urodził się w bardzo zamożnej rodzinie bankierskiej. Ojciec posiadał prywatny bank. Rodzina żyła w luksusach na bardzo wysokim poziomie. Był on oczkiem w głowie matki, która spełniała wszystkie jego kaprysy i uważała synalka za nieskończenie mądrego, inteligentnego, wrażliwego, pokrzywdzonego przez los, mającego pecha. Tymczasem dzieciak był krnąbrny, dzieciak był nieposłuszny, dzieciak nie chciał się uczyć. Dzieciak miał na sumieniu drobne sprawki, jak podkradanie, może nie śniadania, ale różnych przedmiotów dzieciom, które potem matka ze wstydem przynosiła szkoły i oddawała. Jako nastolatek te wszystkie jego negatywne cechy się pogłębiły. Do tego doszły kłopoty w szkole, do tego doszły narkotyki, do tego jeszcze doszło związanie się z gangami ulicznymi, które popełniały liczne przestępstwa od drobnych kradzieży poprzez pobicia przypadkowych przechodniów, bo podpadli im z jakiegoś powodu.
I okradanie
ludzi
też.
Nie podobał się nos, no to rozbijmy go. No i w ten sposób sobie chłopak żył. Zawsze broniony przez matkę, zażartą katoliczkę, mocno wierzącą, no i tolerowany przez ojca. Nie wiadomo, czy ta tolerancja była na zasadzie "a dajcie mi święty spokój", czy rzadkiej obecności w domu. Rodzina bardzo katolicka, jednakże w pewnym momencie w rodzinie doszło do skandalu. Pan bankier odszedł od żony, znajdując młodszy i bardziej atrakcyjny, jego zdaniem, model, i związał się z kolejną kobietą, zostawiając tego trudnego syna pod opieką żony. No cóż, syn wcale się nie poprawił, został wyrzucony ze szkoły, niczego nie skończył, był szkołę nie tyle omijał wielkim łukiem, to też, no ale nie był mile widziany przez nauczycieli i był nawet relegowany z dwóch bardzo prestiżowych francuskich szkół dla bogatych dzieci, albo inaczej, dla dzieci bogatych rodziców. No w pewnym momencie okazało się, że jedna z jego partnerek, jedna z jego kochanek jest w ciąży. No tutaj matka...
On był wtedy młodym chłopaczkiem.
On był wtedy młodym chłopakiem i matka zmusiła go do tego, żeby w wieku 19 lat się ożenił z tą dziewczyną, która spodziewała się jego dziecka. No, małżeństwo nie trwało długo, bo tutaj on nie zrezygnował z tego swojego hulaszczego i bardzo podejrzanego trybu życia, które sprawiało, że był na granicy prawa, albo to, co robił, było poza prawem. Poza tym żona mu się bardzo szybko znudziła, bo do głowy wpadł mu kolejny pomysł.
Ale, pani Urszulo, on odszedł od Boga. Powiedział kiedyś takie zdanie, że Bóg jest mściwy.
Tak.
Wiarę katolicką odsunął od siebie.
Tak. I tutaj do tego doszło w wieku 17 albo 16 lat, bo są dwie wersje, gdzie po którejś awanturze z matką, która stawiała jako przykład, czy dawała mu za przykład porządnego obywatela, który winien dzień święty święcić i przestrzegać przykazań. On powiedział, że nic z tego, on nie wierzy w Boga, dokonał oficjalnej apostazji, tego nie wiemy. W każdym razie powiedział, że z takim wrednym Bogiem to on nie chce mieć nic do czynienia. A najlepszym przykładem to jest on, którego Bóg tak ciężko skrzywdził i tak ciężko pokarał. No nie wiadomo, czym go skrzywdził i nie wiadomo, czym go pokarał, dając mu przyjść na świat w takiej, a nie innej rodzinie i dając mu no wszelkie możliwe szanse, te szanse były włożone dosłownie do kołyski. Tak, że stał się zagorzałym ateistą, no i tutaj małżeństwo też mu przestało pasować, uważał, że to jest pech w jego życiu, znaczy nie jego wina, tylko też jakieś takie niedobre zrządzenie losu, zemsta losu, ten palec Boży, który na niego wskazał przez Boga patrzącego zezem, no i wymyślił sobie kolejną przygodę. Tym razem przygodą był projekt opłynięcia całego Pacyfiku i pieniądze na to miała mu dać rodzina. To był projekt na szeroką skalę, bo on tam chciał wynająć czy kupić jacht, skompletować sobie jakąś mini załogę, no i luksusowo podróżować po tym ogromnym akwenie. No, ojciec, który dał mu posadę w banku, który widział w nim ojca rodziny i głowę tej maluteńkiej rodziny, bo na świat przyszła córeczka Weronika, powiedział zdecydowanie nie. Jesteś mężem, jesteś ojcem, masz obowiązek wreszcie się ustatkować, zarabiać na rodzinę i masz obowiązek tę rodzinę utrzymać i wreszcie weź się do roboty. No i tu Żak tak się obraził na swojego rodziciela, którego uznał za tyrana, za wariata, za człowieka, który mu podciął skrzydła i postanowił ten swój projekt Pacyfik zrealizować w inny sposób. I co było innym sposobem zdobycia pieniędzy? No, napad. Miał do wyboru napad na bank, co się okazało w realizacji dosyć trudne, bo jednak banki to mają jakąś tam ochronę, jakieś systemy zabezpieczeń, no i generalnie jest to trudne. I tak po kolejnych selekcjach doszedł do wniosku, że najlepiej będzie mu napaść na duży, dobrze prosperujący kantor. On rozważał po drodze również sklep jubilerski, jednak w ostatniej chwili odstąpił od tego projektu. Dlaczego? On chciał już i szybko ten Pacyfik zacząć opływać, a jednak klejnoty trzeba
było sprzedać,
by spieniężyć, i to spieniężyć przez paserów, co nie jest takie znowu proste i szybkie.
A w kantorze była żywa gotówka?
A w kantorze była żywa gotówka i zasadził się rzeczywiście na taki kantor, napadł na niego, raniąc tego właściciela czy pracownika kantoru, który tam w danym momencie był, ukradł tę gotówkę, no i zaczął z nią uciekać. Zauważył to przechodzień, który się tam przypadkowo znalazł w tym miejscu i próbował go zatrzymać. I tego przechodnia on już postrzelił. O ile tamtemu tylko dał kolbon pistoletu
w głowę,
tak już tego postrzelił. I postrzelił go na tyle poważnie, że ten mężczyzna co prawda przeżył, ale do końca życia zmagał się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Między innymi miał niedowład ręki, czy nawet sparaliżowaną rękę. Czyli to było ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała. No, ale szamotaninę zauważył policjant, który akurat patrolował ulicę. Rzucił się na pomoc temu mężczyźnie, który próbował zatrzymać złodzieja Żaka. No i tutaj Żak też już nie miał żadnych hamulców. Po raz drugi sięgnął po broń i na miejscu zastrzelił tego policjanta. Został w wyniku poszukiwań policji bardzo szybko zidentyfikowany, bo tam jednak było dużo świadków, no i powędrował natychmiast do więzienia. Znalazłszy się w więzieniu w wieku 24 lat, on miał 23 lata skończone, ale kalendarzowo był to już jego 24 rok życia, został przyjęty w takim trybie, jak się przyjmuje więźniów, czyli przepytano go o wszystko, w tym o wiarę. Powiedział ateista, czy życzy pan sobie opieki duchowej, czy życzy sobie pan wizyt księdza? Nie, z takimi ludźmi ja nie chcę mieć nic do czynienia, religia to jest jedno wielkie oszustwo, nie wierzę w Boga. No i nagle zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Mianowicie?
Te dziwne rzeczy zaczęły się w sposób bardzo, bardzo rutynowy, bo dostał obrońcę. Był to obrońca z urzędu, z którym początkowo zupełnie nie chciał współpracować. No, nie mógł odmówić współpracy z obrońcą z urzędu, bo nie stać go było na adwokata. No i tutaj w stosunku do tego obrońcy twardo utrzymywał, że jest ateistą, że ciężka sytuacja życiowa zmusiła go do tego, że było to zabójstwo w afekcie, że był niepoczytalny. Wszystkie triki, jakie się dało,
rodzina się odwróciła od niego?
Rodzina się odwróciła od niego. W zasadzie on się odwrócił od rodziny w momencie, jak uznał, że ojciec postąpił tak okrutnie z nim, nie dając mu pieniędzy. I tutaj prawdopodobnie na skutek interwencji matki doprowadzono do tego, że dano mu obrońcę. To już nie był obrońca z urzędu, ale był to według jednych źródeł przyjaciel rodziny, według innych źródeł polecony jako bardzo zręczny adwokat mający sporo sukcesów. Pan mecenas był bardzo religijny i bardzo mocno wierzący. I tutaj mamy znowu do czynienia z pewnymi zagadkami i z mnożącymi się znakami zapytania. Najpierw te spotkania nie przyniosły żadnego sukcesu. Może dlatego, czy pewnie dlatego, że mecenas kazał mu wierzyć w Boga i modlić się, bo wiara w Boga potrafi go wyciągnąć ze wszelkich tarapatów, a tutaj tarapatem było więzienie, no i grożąca mu kara śmierci poprzez ścięcie na gilotynie, bo Francja jeszcze w owym czasie wykonywała te wyroki, które zostały wprowadzone przez rewolucję francuską. No, on do tego podszedł jak przysłowiowa małpa do jeża, wtedy adwokat znalazł trik. Słuchaj, nie musisz się modlić, ale nie musisz rozmyślać, nie musisz filozofować, ale zacznij od ćwiczenia cnót. No i co to było
co to
w wydaniu
właśnie
Jacques'a Fesza ćwiczeniem cnót w więzieniu? No, więc wyrzekł się jedzenia czekolady.
W więzieniu?
W więzieniu, tak, bo więźniom przysługiwała tam, zdaje się, tygodniowo tabliczka czy dwie tabliczki czekolady i wyrzekł się palenia papierosów. I to było to jego męczeństwo tak zwane i ćwiczenie cnót. No, trochę takie dziwne, prawda? I mało bolesne. W każdym razie w miarę w miarę wizyt i spotkania się z adwokatem i trwania procesu, bo proces trwał 3 lata, postępowanie Jacques'a zaczęło się zmieniać. Bardzo się wyciszył, bardzo tak się zamknął w sobie, zwrócił do środka, jak on to mówi, i stwierdził, że wraca mu wiara, że zaczyna wierzyć w Boga, że z tym Bogiem zaczyna rozmawiać, że wszedł na drogę naprawy moralnej, że wszystko, co do tej pory robił, było nieważne. On chce to zdecydowanie wykreślić ze swojego życia i jeżeli wyjdzie z tego więzienia, chce się stać innym człowiekiem, porzucić to swoje środowisko przestępcze, wziąć się solidnie do pracy, solidnie pomagać i wytrwale do końca życia pomagać maluczkim i ubogim, czyli były to te zasady, które charakteryzują dobrego chrześcijanina. No nie wiadomo, czy stało się to, znaczy wiadomo, że stało się to za namową jego obrońcy, ale czy to była gra na poprawę pod tytułem łagodzimy karę, bo jakaś kara mu na pewno groziła. Mówiło się wtedy o gilotynie, względnie o dożywociu. I tu chodziło o zmniejszenie wymiaru kary. Część ludzi, która jest przeciwna Jacquesowi, twierdzi, że to była gra. Inni twierdzą, że to była przemiana duchowa. I ta przemiana duchowa z punktu widzenia jednych i gra pod publiczkę stała się nagle elementem, o którym zaczęły dyskutować kręgi pozawięzienne, bo mecenas był na tyle sprytny, że dotarł do mediów, na pewno dzięki ogromnym pieniądzom pana bankiera Fesza, i zaczął propagować wizję, czy przedstawiać wizję człowieka, który ma nawrócenie duchowe, który głęboko wierzy i który niemalże chce zmienić świat. To miało wpłynąć na sędziów, na chyba ławników, bo we Francji chyba są ławnicy, i na przychylność samego prokuratora, a przede wszystkim opinii publicznej, no właśnie, która miała zawsze jakiś wpływ. No, doszło do procesu i ta cała gra się nie udała. Został skazany na śmierć w pierwszej instancji przez ścięcie gilotyną. Nastąpiło oczywiście odwołanie. Po odwołaniu zmasowana kampania, Jacques głęboko nawrócony, i Jacques stał się w pewnym momencie jakąś osobą kultową, osobą uważaną przez współwięźniów za kogoś wyjątkowego, traktowanego z ogromnym szacunkiem, za mistyka, za kogoś, kto im jest w stanie pomóc. Jak, gdzie, w jaki sposób, nie wiadomo. Podobno była to jakieś moralne, wielkie wsparcie. W każdym razie kolejna instancja podtrzymała wyrok pierwszej, no i została otwarta ostatnia szansa. Tą szansą było ułaskawienie przez prezydenta. Prezydentem w tym czasie był niejaki pan Coty, człowiek, który wywodził się z elit finansowych, elit społecznych, której bardzo blisko było do tego kręgu, w którym obracał się Fesz i ojciec Fesza. No, opinia, szczególnie kobiety, ruszyły tutaj ogromną falą, współczując mu, wierząc w nawrócenie, niemalże nosząc na rękach tego więźnia i próbując naciskać na Cotiego. I tutaj Coty bardzo szybko zadecydował, bo w przeciągu kilku dni był ten wniosek po uzyskaniu opinii prawników, bo przed ułaskawieniem we Francji jest ten jeszcze moment, że wypowiadają się prawnicy czy biegli z danej dziedziny. No jak on przeczytał tę opinię, powiedział zdecydowanie nie. Ten człowiek nic nie wniósł do społeczeństwa, działał z pobudek czysto merkantylnych i zabił z zimną krwią jednego człowieka, który pozostawił rodzinę, dwójkę nieletnich dzieci i żonę i bez chwili zastanowienia też strzelił do człowieka drugiego, okaleczając go. No i zapadł jednak wyrok gilotyna. I co się w międzyczasie zaczęło dziać po drugim przegranym procesie, a pomiędzy śmiercią? On zaczął pisać listy, zaczął prowadzić pamiętnik w formie listów do córki. Córeczka miała wtedy 7 lat chyba, czy w każdym razie była jeszcze bardzo malutka, z ojcem nie miała nic wspólnego, bo on porzucił matkę krótko po jej przyjściu na świat. I są to bardzo takie wzruszające listy do córki, gdzie on opowiada o swoim głębokim nawróceniu, o swojej wielkiej miłości do dziecka, o swoim ogromnym żalu za grzechy. No i najbardziej wzruszający list to jest list, który napisał w noc egzekucji. To jak on to mówił, piszę do ciebie, córeczko, 5 godzin przed śmiercią.
Zanim zobaczę Jezusa.
Zanim zobaczę Jezusa. No i tutaj, i to zdanie stało się, część tego zdania stało się podstawą potem do opublikowania tych listów i do napisania książki pod tytułem 5 godzin przed śmiercią, gdzie się Jacques'a Fesza przedstawia w jak najlepszym świetle. No cóż, wyrok wykonano. Przed wyrokiem na gilotynie następowała typowa dla francuskiego wymiaru sprawiedliwości procedura. Czy chcesz się wyspowiadać? Tak, chciał się wyspowiadać. Przyjąć komunię świętą, przyjął komunię świętą. Teraz więźniowi przysługują dwa przywileje. Jeden przywilej to jest podanie szklanki rumu. No, on odmówił, że będzie to kolejny etap jego męczeństwa, wykazania jego silnej woli i dyscypliny. I drugi, czy chce zapalić przed śmiercią papierosa? Nie, nie chciał zapalić papierosa, twierdząc też, że to jest, bardzo by miał na niego ochotę, ale to jest element jego męczeństwa. Czyli dwa ostatnie elementy męczeństwa tuż przed śmiercią, dwa bohaterskie czyny się zdarzyły. No i po tych dwóch odmowach został oddany w ręce kata. I tutaj następuje kolejny krok procedury. Pierwsze to jest obcięcie włosów. Jest to zwyczaj zachowany we Francji do dzisiaj, a rozpoczęty przez rewolucję francuską. Dlaczego? No jak była rewolucja francuska, wtedy panie nosiły długie włosy, a kobiety też były ofiarami gilotyny i mężczyźni też mieli długie włosy i pierwszym elementem było ścięcie tych włosów, żeby było widać, jak ta gilotyna spada na szyję. I był to ten dodatkowy element widowiskowy, bo wtedy tryskała krew, gawieć się cieszyła. Czyli obcięto mu włosy i kolejnym elementem było rozcięcie przez kata koszuli. To jest też rytuał. Nie wiem, czy on jeszcze w tej chwili jest praktykowany, ale w latach 50. był. Kat rozcina więźniowi tą więzienną koszulę. No i tutaj po rozcięciu okazało się, że on ma na szyi krzyżyk. I ten krzyżyk nie jest na łańcuszku, on jest na jakimś sznurku. Kat go chciał ściągnąć, ten nie pozwolił i zacisnął dłoń na tym krzyżyku i mówi, że to jest jego ostatnie życzenie, że on musi umrzeć z tym krzyżykiem. podprowadził go kat do platformy gilotyny, położył, bo ścięcie gilotyną odbywa się w pozycji leżącej. Tam jest taka deska, potem otwór, który przypomina dyby, kładzie się na tym takim podszyjniku głowę i równo miecz gilotyny, ostrze gilotyny spada, oddzielając tułów od głowy. No i tutaj on ma cały czas ten dłoń zaciśniętą na tym krzyżyku. Nie pozwala sobie ręki wyprostować, bo taki więzień, taki skazaniec, on musi leżeć idealnie płasko, z rękami wzdłuż tułowia. Ten się uparł, że ten krzyżyk będzie cały czas obejmował i umiera. No i teraz jest kwestia ciała. I co się okazuje tuż po śmierci, zaledwie parę minut, bo ileż trwa zdjęcie tułowia, bo to już nie jest całe ciało, z tej takiej deski, z tej platformy gilotynowej, ręka jest tak zaciśnięta, że choć nie nastąpił jeszcze skurcz pośmiertny, nie można tego krzyżyka, ręki, tej dłoni otworzyć i tego krzyżyka wyrwać mu, czy wyciągnąć mu z ręki. No, po prostu się nie da i on zostaje pochowany w takiej pozycji i tak jest ciało ubrane, że ta dłoń jest cały czas zaciśnięta na krzyżyku. Po śmierci, jak się więźniowie dowiadują, że wyrok został wykonany, to więzienie, w którym siedział, popada w jakieś takie otępienie, jest absolutna cisza, więźniowie zachowują się nienagannie i co jest ewenementem, no i zaczyna się jakaś zbiorowa modlitwa może, czy zbiorowe szeptanie o tym Żaku, o tym, jaki był wspaniały, jaki był pomocny, jaki był jedyny w swoim rodzaju. Więźniowie decydują się obrać go swoim patronem. No to się dostaje do opinii publicznej i opinia publiczna wymusza, żeby jednak tego człowieka wynieść na ołtarze, żeby go ogłosić świętym. No i zaczyna się w Watykanie proces beatyfikacyjny, o który wnosi episkopat Francji. Czy są podstawy do tego procesu? Czy Jacques Fesch bronił wiary i przeżył męczeństwo za wiarę? No, więzienie we francuskich łagodnych warunkach i to w pełni, której się wyrzeka, za morderstwo i próbę usiłowania morderstwa i kradzież i okaleczenie jeszcze jednego człowieka, no jest w pełni zasłużone. Miejsce przestępców jest w więzieniu. Czy wyrzeczenie się czekolady i papierosów to naprawdę męczeństwo? Jakie cnoty miał ten...
No właśnie, jakie miał? No czym właśnie, pomotywowano, że go wyniesiono na ołtarze?
Jakie cnoty on miał, że go, że w ogóle można było wszcząć ten proces beatyfikacyjny? No kradł. Trudno to uznać za cnotę. Omijał szkołę wielkim łukiem. No jeżeli szkoła była dla idiotów, a on był inteligentny, no to chwała mu za to, że nie chciał jeszcze bardziej zidiocić. Ale czy to jest cnota? Rzucił żonę, rzucił córkę, nie chciał mieć z nią do czynienia. Szlajał się po ulicach z najróżniejszymi typami spod ciemnej gwiazdy. No ja jakoś tej cnoty nie widzę. Dobre uczynki? No, trudno ich
trudno
się,
je znaleźć.
Ich się doszukać. Prawda? No i ostatni element, dokonanie cudu. Jakiego cudu ten człowiek dokonał? No moim zdaniem to, że się nawrócił, jeżeli się rzeczywiście nawrócił i jeżeli to nie była taktyka obrony, to czy to jest...
Cudem?
Cud nawrócenia? No, dla mnie znak zapytania.
W każdym razie
przeszedł proces beatyfikacyjny, który trwał bardzo długo, bo on został zgłoszony do tej beatyfikacji w latach 70. Proces trwał prawie 40 lat i w 2011 roku niebo się zapełniło o kolejnego lokatora, stał się nim Jacques Fesch. Dlaczego? Za co? Jakim cudem? Co było przesłanką? Dla mnie to jest taki jeden z tych bardzo dziwnych świętych, podobnie jak Pius XI, który kolaborował z Niemcami, był zadeklarowanym, a przynajmniej ukrytym antysemitą, typowym germanofilem, ręka w rękę działał z Mussolinim. No i
ale
też,
to już jest zupełnie inna historia. To zupełnie historia. Dziś państwo poznaliście życiorys błogosławionego, bo to jeszcze nie święty, Jacques'a Fesza, o którym na pewno państwo nie wiedzieliście, bo tylko w ciągu naszego spotkania możecie państwo się dowiedzieć, o czym milczy historia i poznać to wszystko, o czym ta historia milczy przez lata. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się państwu i zachęcamy do wysłuchania drugiej części naszego spotkania o świętych. I tutaj, proszę państwa, powiem tylko jedno. Będziemy mówić, pani Urszula, będzie mówić o świętej Barbarze. I to dopiero będzie historia. Na razie mówimy do usłyszenia.
I zachęcamy do czytania książki.